minister Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Panie ministrze, na ile realne są próby wykorzystania terytorium Rzeczypospolitej do działań różnych organizacji terrorystycznych, na przykład Państwa Islamskiego?
Polska traktowana jest przez organizacje terrorystyczne, przynajmniej w ostatnim czasie, jako to miejsce przygotowań, ewentualnie wykorzystywane jako miejsce logistyczne do zbierania pieniędzy, do zbierania funduszy, do zakupów różnego rodzaju sprzętu. To oczywiście należy podchodzić bardzo ostrożnie do różnego rodzaju informacji mówiących o liczbach, mówiących o metodach działania ewentualnych popleczników terrorystów. Tak naprawdę te dzisiejsze informacje mówiące o ponad 200 zidentyfikowanych osobach, które miałyby współpracować z organizacjami terrorystycznymi, w tym w szczególności Czeczenów, należy traktować bardzo, ale to bardzo ostrożnie, tym bardziej, że bardzo szeroką akcję w tym zakresie zawsze prowadzili Rosjanie, którzy uważają Czeczenów nie jako naród walczący o wolność i niepodległość własnego kraju, a jako organizację terrorystyczną. I sądzę, że większość z tych informacji mówiących o przynależności wspaniałych bojowników czeczeńskich do różnego rodzaju organizacji terrorystycznych związanych jeszcze tym bardziej z Państwem Islamskim należy uznać za wyssane z palca. Choć oczywiście należy takie środowiska sprawdzać i te osoby, które naprawdę współpracują z organizacjami terrorystycznymi, inwigilować. Natomiast bardzo przestrzegałbym nad takim prostym równaniem Czeczeni to organizacje terrorystyczne. Takie równanie na rynku jest Federacji Rosyjskiej Putinowi, który zwalcza wszelkie ruchy niepodległościowe na Kaukazie i każdego bojownika stara się przedstawić jako przede wszystkim muzułmanina, tępego islamistę i do tego jeszcze terrorystę. Zatem Polska nie jest krajem, który by był na pierwszej linii walki z terroryzmem, nie jest krajem, który jest bardzo zagrożony działalnością terrorystyczną, zwłaszcza teraz po Euro 2012, po tych największych zdarzeniach, których ewentualny zamach czy zdarzenie terrorystyczne mogłoby nieść po całym świecie. Natomiast zagrożenie niewątpliwie istnieje, ale panowałbym te różnego rodzaju wypowiedzi na ten temat.
Niedawno, panie ministrze, doszły do nas informacje, że na Bałkanach wykryto dwa miasta czy miasteczka, w których znajdują się flagi kalifatu islamskiego samozwańczego i tam najprawdopodobniej szkoleni są bojownicy, w tym również dzieci, do tego, by walczyły przeciwko niewiernym, tak jak to jest określane w islamie, tym państwie islamskim. Czy taka sytuacja mogłaby się gdzieś wydarzyć w Polsce i jak, czy jest możliwe, żebyśmy w sposób nawet nieświadomy udzielili wsparcia terrorystom, islamistom, to znaczy weszli w jakąś taką siatkę, którą oni ewentualnie mogliby tworzyć?
Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o kwestie finansowania terroryzmu, pamiętajmy, że środki przez organizacje terrorystyczne pozyskiwane są z różnych źródeł, nierzadko ze źródeł także legalnych, poprzez różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia. Następnie te pieniądze są prane i przekazywane na taką działalność terrorystyczną czy wojenną. Nierzadko przy okazji jeszcze różnego rodzaju ruchów religijnych związanych z islamem. Także nie można wykluczyć, że osoby działające w sposób całkowicie zgodny z prawem praworządne w jakiś sposób wspierają te ruchy terrorystyczne. Tym bardziej, że nierzadko zdarzało się tak w przeszłości, że nawet państwa demokratyczne Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone pośrednio wspierały organizacje, które następnie w kolejnych latach stawały się organizacjami terrorystycznymi. No przecież to Stany Zjednoczone wspierały afgańskich bojowników walczących z reżimem ustanowionym tam przez Rosję, a następnie z tych różnego rodzaju niektórych grupy bojowników pojawiły, przekształciły, niektóre grupy bojowników przekształciły się w talibów, w organizacje terrorystyczne, także tego nie można wykluczyć. Natomiast wykluczyłbym całkowicie w Polsce możliwość działania jakichkolwiek centrów szkoleniowych grup terrorystycznych, obozów treningowych i tak dalej. Tutaj myślę, że polskie służby, pomimo tego, że są tak osłabione przez rządy Platformy Obywatelskiej przez te 8 lat, jednak trzymają rękę na pulsie i przy wykorzystaniu pomocy sojuszników nigdy by nie pozwoliły, aby takie obozy treningowe istniały, czy też centra werbunkowe. Bałkany to jest specyficzny przypadek. Niestety wojny bałkańskie XX wieku, lat 90. XX wieku doprowadziły do tego, że władza tam uległa znacznemu osłabieniu na terenie Kosowa, Albanii, czy też właśnie części Serbii, Bośni i Hercegowiny. Pojawiły się różnego rodzaju klanowe struktury władzy, co pozwala różnego rodzaju organizacjom dysponującym środkami finansowymi, między innymi z handlu narkotykami, między innymi z handlu różnego rodzaju kamieniami szlachetnymi, na to, aby przekupując takie lokalne struktury władzy, tworzyć różnego rodzaju obozy szkoleniowe, czy też obozy werbunkowe. Aczkolwiek też podchodzę do tego z ogromnym sceptycyzmem, bo gdyby faktycznie tak naprawdę takie obozy działały na terenie Europy, myślę, że wszystkie państwa europejskie doprowadziłyby do tego, aby szybko zlikwidowano faktyczne działania terrorystyczne, czy też mobilizujące, logistyczne funkcjonujące na Bałkanach.
Panie ministrze, a jak pan ocenia decyzję rządu Ewy Kopacz o sprowadzeniu uchodźców do Polski?
Szczerze mówiąc, mam tutaj pewien dualizm myślenia, bo z jednej strony uważam, że jeżeli są prześladowani chrześcijanie, którzy nie mogą z powodów religijnych żyć godnie, żyć przede wszystkim, to należy takim osobom pomagać. To jest także jak gdyby jeden element naszej wiary, to miłosierdzie, pomoc bliźniemu. I z tej strony uważam, że należy pomagać uchodźcom, których naprawdę życie i zdrowie jest zagrożone z powodów na przykład religijnych, czy na przykład z powodów politycznych, demokratycznych. Natomiast z drugiej strony dużym walorem Polski było dotychczas to, że jest monolitem narodowościowym, gdzie nie ma mniejszości, gdzie nie ma różnego rodzaju zagrożeń kulturowych. I w przypadku, kiedy doszłoby do takiego zaproszenia imigrantów do Polski, należało bardzo dokładnie sprawdzić ich przeszłość, pochodzenie i faktyczne przyczyny ucieczki z zagrożonych krajów. Podejrzewam, że większość, przynajmniej jak oglądam telewizję i jak słucham wypowiedzi różnego rodzaju przedstawicieli państw w basenu Morza Śródziemnego, Grecji, Włochów czy Hiszpanii, to są w większości jednak imigranci zarobkowi. W związku z powyższym nie widzę tutaj zagrożenia dla Polski, dlatego że jeżeli oni trafią do Polski, to i tak szybko zrobią wszystko, aby opuścić nasz kraj i przemieścić się jednak do tych bogatszych krajów Europy Zachodniej. Zatem największym zagrożeniem by było dla nas, gdyby do Polski dostali się imigranci, którzy nie z przyczyn politycznych czy religijnych, ale z przyczyn zarobkowych trafili do naszego kraju i ulegli później ewentualnej perswazji czy propagandzie tych organizacji terrorystycznych, które dysponują dużymi środkami finansowymi i wtedy mogłoby stanowić dla Polski zagrożenie. Natomiast zawsze w takim wypadku będę powtarzał, że jeżeli Polska ma przyjmować imigrantów, to najpierw powinna rozwiązać problem polskiej diaspory na wschodzie, Polaków, którzy by chcieli wrócić z Syberii, z Ukrainy czy z innych państw byłego bloku wschodniego, a dopiero później zajmować się obywatelami innych państw.
Bardzo dziękuję. Minister Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję za komentarz i rozmowę.
Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Miłych wakacji.
Dziękuję wzajemnie.